Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał korespondent.pl. Stany Zjednoczone blokują cieśninę Ormuz i irańskie porty i choć oficjalnie trwa zawieszenie broni, to nie wiemy, czy nie czeka nas wznowienie działań militarnych. Tymczasem Rosja na okres prawosławnej Wielkanocy ogłosiła zawieszenie broni, którego żołnierze rosyjscy nie przestrzegali wielokrotnie, naruszając właśnie ten rozejm. Teraz już na froncie walki w pełnej sferze, proszę Państwa, już nie ma śladu po żadnym zawieszeniu broni, choć trzeba przyznać, że rosyjskie natarcie dostało zadyszki i sami Rosjanie przyznają, że na Zaporożu ich natarcie się zatrzymało. Nie ma też na razie tej szumnie zapowiadanej wiosenno-letniej rosyjskiej ofensywy i nie widać na razie, aby miała się rozpocząć. Wydaje się, że Rosjanie mają swoje problemy, jeśli chodzi o przygotowanie wojsk właśnie do tego uderzenie i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Oczywiście jak co miesiąc z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Ale zanim do tej rozmowy przejdziemy, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że ten kanał subskrybujecie. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania tradycyjnie kieruję też w tej chwili do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, to dzięki Wam mogę tworzyć kolejne raporty, rozmowy i reportaże. Jestem za to niezwykle wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. W maju niespodzianka dla patronów, pod koniec tego odcinka o tym opowiem. A teraz już przechodzę do rozmowy, bo tak jak zapowiedziałem, jest o czym mówić, a moim gościem jest pułkownik Piotr Lewandowski, więc nie chcę przedłużać. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Mateusz. Witam widzów naszych.
No proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy trochę wcześniej niż zazwyczaj, nie pod koniec miesiąca, ale to też dlatego, że wiele się działo. Ja też mam, powiem Ci szczerze, wrażenie, że jak u mnie na kanale nie ma czegoś o Ukrainie, to w mediach prawie, że polskich o tym nie ma. Ta informacja o przerwie, o zawieszeniu broni wielkanocnym, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, właściwie ona w mediach, widziałem ją kilka razy. Tak naprawdę wszyscy są skupieni na Węgrzech, na Iranie, na sytuacji, no i też na Donaldzie Trumpie, no bo on też cały czas dostarcza nowych informacji. Będziemy o tym rozmawiać, no ale chciałbym dzisiaj o tej Ukrainie porozmawiać, o tym zawieszeniu broni, żebyś to mówił. No ale zacznę też od tego Iranu i zacznę od Donalda Trumpa. Co sądzisz o ostatnim wpisie na temat papieża Leona XIV? Myślisz, że kolejna operacja to będzie operacja związana z Watykanem, jednak nie z Kubą, tylko Watykan będzie na celowniku Stanów Zjednoczonych, czy może skoro nie ma tam ropy, to jednak odpuszczą?
Znaczy, wiesz, już się pojawiły informacje ironiczne w tym komentarze niektórych komentatorów amerykańskich, typu czy gwardia szwajcarska poradzi sobie z oddziałami SEALS, tak? Także no, działania Trumpa stanowią przebogate pole dla komentarzy ironicznych. Natomiast to było tak typowe,
Tak, dla niego.
jeżeli chodzi o narrację amerykańskiego prezydenta, no, że w zasadzie tutaj trudno powiedzieć coś nowego. To, co się skomentowało kiedyś, w zasadzie pasuje do bardzo wielu wystąpień prezydenta Trumpa. Natomiast to jakby pokazuje też potem taka grafika, która się pojawiła i Trump w roli Jezusa Chrystusa, tak? I to pojawiła się właśnie u niego, tak? To
No tak.
pokazuje postrzeganie siebie jako osoby opatrznościowej. No ale jeszcze raz, to nie jest nic nowego w budowaniu bądź niszczeniu relacji międzynarodowych przez amerykańskiego prezydenta. Przy czym on znacznie lepszy jest w niszczeniu tej narracji niż budowaniu. No bo gdybyśmy spojrzeli na obecną kadencję, no to zastanówmy się, z iloma państwami obecna administracja waszyngtońska poprawiła bądź zbudowała nowe, narracje partnerskie i sojusznicze, a z iloma naruszyła lub wręcz zniszczyła. No i mamy odpowiedź, tak?
No tak.
Rolą dyplomacji jest wzmacnianie pozycji własnego kraju. No, tak, o to chodzi. Dyplomacji międzynarodowej, żeby umacniać pozycję własnego państwa. No to zobaczmy, oceńmy, tak, jakie działania dyplomatyczne i związane z nimi działania militarne, na ile umocniły pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie, prawda? Wręcz ostatnio padły w Europie komentarze, że pocałunek Trumpa dla europejskiego polityka może być pocałunkiem śmierci. Tak?
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów i dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Koniec reklamy.
No i wiesz, widać to najlepiej po Węgrzech. No to jest olbrzymi sukces Modziara. Najlepiej, czy najwyżej wygrane wybory w historii Węgier. To jest większość konstytucyjna, ale nie tylko.
Z absolutnie rekordową frekwencją, nie tylko jeżeli chodzi o Węgry, ale w ogóle o tak. Jakiekolwiek europejskie wybory. Więc, tak, więc to...
No wiesz, to jest... myślę, że możemy odetchnąć pod względem przede wszystkim kwestii Rosji, no bo oczywiście Donald Trump jest niezadowolony, ale też wydaje mi się, że najbardziej niezadowolony jest Władimir Putin, który olbrzymie pieniądze w Orbana zainwestował. Węgry są zależne energetycznie od Rosji. No a te ostatnie informacje, jakie mieliśmy na temat rozmów choćby pana Szijjártó, czyli ministra spraw zagranicznych, to jeżyły mi włos na głowie, że minister spraw zagranicznych suwerennego kraju w Unii Europejskiej porównuje się do myszy przy słoniu i pyta, jak może pomóc Ławrowowi. No wiesz co, no nie tak sobie wyobrażam suwerenną politykę zagraniczną. No i ja odetchnąłem z ulgą, powiem szczerze, że Węgrzy pokazali...
Przede wszystkim tak, przede wszystkim w wykonaniu państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej i NATO.
Tak, dokładnie. Dokładnie.
Ale wiesz, no wracając do twojego pytania, geopolityka to nie jest moja specjalność, jeżeli chodzi o komentarze. Stąd ja to oceniam z takiej bardzo pragmatycznej swojej perspektywy. Tak jak mnie uczono analiz w armii. No i z tej analizy, no tak jak powiedziałem, wyliczmy państwa, z którymi Trump zbudował nowe bądź wzmocnił relacje partnerskie i sojusznicze. I wyliczmy państwa, z którymi te relacje osłabił bądź zniszczył. No i mamy odpowiedź na temat skuteczności polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. No i tu najmocnym tego przykładem jest Iran.
No tak. Gdzie, no i to też się udało uzyskać, co się udało osiągnąć.
Słuchaj, no proste pytanie. Czy po tej wojnie Iran stanowi większe zagrożenie dla stabilności regionu i dla samych Stanów Zjednoczonych, czy mniejsze? Prawda? Tak. No bo w mojej ocenie no, zarówno dla stabilizacji regionalnej jest zagrożeniem większym niż był i dla samych Stanów Zjednoczonych tak, stanowi obecnie większe zagrożenie na wielu poziomach, niż to miało miejsce przed amerykańskim
atakiem. No tak.
Oczywiście ostatnio widziałem taki emocjonalny wpis publikowany w Polsce, już on się pojawił najpierw w amerykańskich mediach, gdzie jest tam opisane, że kraj, który ma najwięcej więźniów, tak, 2 miliony z tego, co pamiętam, chyba Amerykanie, obecnie siedzi w więzieniach, czyli najwięcej na świecie, kraj, który ma fatalną opiekę zdrowotną powszechną,
tak jest.
Ma fatalną edukację powszechną, kraj, w którym spada średnia wieku, jedyny podobno kraj, nie weryfikowałem tego, cytuję to, co tam media społecznościowe amerykańskie, spada średnia wieku i tak dalej, wydaje bilion dolarów na wojnę, która kończy się gorszym stanem bezpieczeństwa światowego niż przed jej rozpoczęciem. Pomijam stan światowej gospodarki i tak dalej, prawda? No więc jeżeli chodzi o politykę obecną, amerykańską, no ja jestem bardzo krytycznie nastawiony do tego, co się dzieje i tu naprawdę odcinam się bardzo mocno od wielu kwestii dotyczących takiego profilowania politycznego ogólnie amerykańskich partii, tak? Czyli republikanie, demokraci, nie w tym rzecz. Ja oceniam efekty z perspektywy swojej, czyli de facto człowieka, który najbardziej skupia się na bezpieczeństwie Polski.
Jasne.
A teraz,
ja tak samo.
Prawda? I no, bezpieczeństwo Europy, tak, bezpieczeństwo Europy to bezpieczeństwo Polski. No, stabilna gospodarka energetyczna, światowa i tak dalej, to wszystko wpływa na stan bezpieczeństwa Polski. No, w mojej ocenie ten stan się znacząco pogorszył na obecnym etapie konfliktu amerykańsko-irańskiego.
Z powodu polityki Donalda Trumpa, no powiedzmy sobie szczerze, i odczujemy też wszyscy to, co rozmawialiśmy w naszej ostatniej, przy naszym ostatnim spotkaniu, że tutaj jest kwestia też gospodarcza. Przejdę już od razu do tego, no bo proszę Państwa, eksperci, ekonomiści, inwestorzy mówią, że jeżeli ta wojna potrwa jeszcze właściwie, nawet na tym kanale mieliście rozmowę z Tomkiem Tarczyńskim, który mówił, że jeżeli do końca marca potrwa wojna, to mamy murowany jakiś kryzys. Jeżeli potrwa znacznie dłużej, to mamy murowaną recesję i to światową. No, marzec się skończył, trwa kwiecień. Amerykanie właśnie zaczęli wybitną operację blokowania cieśniny Ormuz. Szkoda, że nie wpadli na to miesiąc temu, bo może by już wywarli presję na Iran, no ale zdecydowali się na to teraz. Chciałem cię o tę operację zapytać. Mają być też zaangażowane siły sojuszników. Wiemy, że już się rozpoczęło blokowanie portów irańskich. Wydaje się, że to będzie skuteczna operacja, że rzeczywiście odczują to Irańczycy, no bo też nie będą mogli sprzedawać ropy. Myślisz, że zmuszą Teheran, Amerykanie do tego, aby przyjęli Irańczycy te ich warunki?
Moim zdaniem niekoniecznie, bo teraz tak, no sama operacja pod względem wojskowym i teraz nie wejdę w techniczne szczegóły, bo tutaj potrzeba specjalistów od tak. działań morskich. Tak? Ja nie czuję się osobą, która ma całkowitą wiedzę o wszelkich działaniach zbrojnych, bo mam naprawdę dużo pokory do własnej wiedzy. Natomiast no, tego typu operacje, po pierwsze, żeby były skuteczne, muszą być długotrwałe. Dlaczego Amerykanie od tego nie zaczęli, czyli nie zrobili tego na początku? Bo Waszyngton zakładał, że to będzie krótka i zwycięska operacja wojskowa, że to nie będzie wojna. No już tu nie sposób uniknąć porównań, które się narzucają, prawda? Miała być to krótka, spektakularna operacja militarna, która miała rzucić Iran na kolana, przy czym wielu amerykańskich generałów uprzedzało na etapie tworzenia CONOPS-u, czyli Concept of Operation, czyli koncepcji operacji, przepraszam, uprzedzało, że tak może nie być. Waszyngton te ostrzeżenia całkowicie zignorował. No stąd w planach nie było blokowania portów, bo skuteczność tych działań przełoży się na presję, tak, jeżeli to będzie prowadzone przez dłuższy czas. Teraz, czy będą to działania skuteczne? No tak, amerykańska marynarka wojenna dysponuje jak najbardziej wystarczającymi zasobami, zarówno technicznymi, jak i ludzkimi, żeby taką operację prowadzić. Wbrew pozorom nie jest ona aż tak trudna, jeżeli przeciwnik nie ma bądź ma bardzo ograniczone zdolności atakowania okrętów, które taką blokadę prowadzą. Warto zauważyć, że w pierwszym roku rosyjskiej inwazji Rosjanie prowadzili operację blokowania portów ukraińskich. To zakończyło się dla nich bardzo niefortunnie, no dlatego, że Ukraińcy, nie mając marynarki wojennej, bardzo skutecznie zaczęli razić rosyjskie okręty, które taką blokadę prowadziły, tak? No tu najbardziej spektakularnym sukcesem ukraińskim było zatopienie Moskwy, prawda? Tak. Która w tych działaniach blokujących uczestniczyła. Natomiast Amerykanie mogą tą blokadę prowadzić na większym dystansie, choćby dlatego, że dysponują naprawdę potężną flotą niszczycieli i krążowników, które dysponują choćby pokładami śmigłowcowymi. I połączenie działań powietrznych, tak, z działaniami blokującymi okrętów, tudzież jeszcze wsparcie lotniskowców, tak, daje bardzo wysoką szczelność blokady, która nie musi znajdować się w zasięgu środków rażenia z nadbrzeża, przy czym nie da się całkowicie uniknąć takiego zagrożenia, dlatego że no, obecna technologia, w tym irańska, pozwala jednak na stosowanie środków, nazwijmy ich asymetrycznych, tak, które mogą okrętom zagrozić. Natomiast nie będzie to ten poziom zagrożenia, który może doprowadzić do przerwania blokady. Nie można zakładać, że Amerykanie całkowicie unikną strat, ale jeżeli nawet one będą naprawdę niewielkie i nie będą na tyle tworzące zagrożenie dla zdolności amerykańskich, żeby Amerykanie taką blokadę przerwali z powodu działań militarnych. Natomiast są to działania dość kosztowne. Więc koszty tej wojny po amerykańskiej stronie będą rosły. W zasadzie tyle, więc tutaj skuteczność pod względem militarnym, jestem przekonany, że tak. Natomiast na ile się to przełoży na zmuszenie Iranu do ustępstw, no kwestia czasu po pierwsze, a po drugie w mojej ocenie jednak takie społeczeństwa jak irańskie mają wysoki próg bólu. I nie sądzę, żeby nawet długoterminowa blokada morska, mówiąc obrazowo, rzuciła Iran na kolana.
Jasne. No tak, tak. No
natomiast może, natomiast może w dalszej perspektywie doprowadzić do załamania gospodarczego na przykład, co będzie się wiązało z migracją i jeszcze większą destabilizacją regionalną.
Tak, dokładnie tak.
Więc czy ta blokada pomoże utrzymywać światowy stan bezpieczeństwa? No nie.
No na pewno nie.
Tutaj byłem parę razy pytany o zdanie, czy Polska powinna uczestniczyć w operacji udrażniania ciśniny Hormuz.
No wyprzedziłeś moje kolejne pytanie.
Moim zdaniem tak. Akurat w tym wypadku tak, dlatego że dysponujemy okrętami, które są idealne do tych zadań, czyli klasa Cormoran II. Akurat to jest chyba jedyny obszar naszej marynarki wojennej, w sensie tej pływającej, bo akurat powiedzmy sobie systemy rakietowe obrony wybrzeża mamy bardzo dobre, a to jest też marynarka wojenna, ale jeżeli chodzi o okręty, które chodzą, jak mówią marynarze, tak, no, bo w badańskim języku okręt nie pływa, tylko chodzi. Tych, które chodzą po morzu, to akurat mamy serię Cormoran II, bardzo nowoczesnych niszczycieli min i jak najbardziej uważam, że one w tej operacji mogłyby wziąć udział, ale na zasadzie biznesowej, no bo przecież Trump postrzega kwestie sojusznicze jako biznes.
No tak.
No to my to my wysyłamy już do ustalenia 1-2 nasze kormorany, a za to na przykład Amerykanie oferują nam znaczącą zniżkę na uzbrojenie, które u nich kupujemy. I w uproszczeniu tak powinno tak to wyglądać moim zdaniem. I wtedy jak najbardziej jest to działanie w interesie naszego kraju.
To jest, wiesz, też ciekawe, no jakby, bo ja się z tobą całkowicie zgadzam, no bo nam też powinno zależeć. Też chciałem cię zapytać o ten komentarz na temat tych informacji, które się pojawiły, no bo Trump non-stop atakuje NATO, non-stop atakuje partnerów z NATO, no i pojawiły się głosy, że będzie ograniczenie, jeśli chodzi o obecność właśnie żołnierzy amerykańskich, pewnie w Hiszpanii, możliwe, że w Niemczech. No a my jesteśmy wśród tych krajów, z których Trump ma być zadowolony. Myślisz, że skończy się na tym, że może się zwiększyć obecność amerykańska w Polsce, czy raczej nie ma co na to liczyć?
Nie wykluczam tego, aczkolwiek nie uważam, żeby to się przekładało w skokowy sposób na poziom bezpieczeństwa naszego kraju. Bo to jest działanie mające ukarać jakieś państwo, ale niekoniecznie jakoś specjalnie promować Polskę. Czyli taki ruch jest formą focha amerykańskiego prezydenta wręcz. No, i teraz tak, bo co jest kluczem? Nie to, czy w Polsce będzie 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, czy ich będzie 15 tysięcy, czy nawet 20 tysięcy, tylko to, co zrobią ci żołnierze amerykańscy, kiedy sytuacja zacznie, jeżeli zacznie, ale jeżeli ta sytuacja zacznie eskalować w stronę pełnoskalowego konfliktu zbrojnego. Bo tak samo szybko można wycofać 10 tysięcy, jak i 20 tysięcy. Kluczem jest, jaka będzie decyzja Waszyngtonu. I Amerykanie bardzo szybko mogą zwiększyć obecność z 10 do 20 tysięcy albo zabrać 10 czy 20 tysięcy. Więc dużo ważniejsze jest taka bardzo pragmatyczna ocena działań amerykańskich, czyli na podstawie nie tego, co mówią, tylko tego, co robią w obszarze strategicznym, prawda? Niż liczenie tych żołnierzy na jakieś tam sztuki.
No tylko, że też zastanawiam się, no najzwyczajniej w świecie, czy to nie będzie tak, że znów sojusznicy wyślą pomoc, a Trump zaraz powie, że to wszystko jego zasługa, a sojusznicy stali z tyłu, że europejskie trałowce będą rozminowywały na przykład ciśninę. Czy wydaje się, że Amerykanie na razie sobie z tym radzą? To z tego, co słyszymy, to przepłynęły te niszczyciele. Nie wiem, jestem ciekawy, na ile to było tak, że te miny były, a na ile to nie było tak, że Iran po prostu straszył, że one są, a tak naprawdę wcale nie było ich tak wiele. Nie wiem, jakie ty masz zdanie.
Znaczy, Amerykanie nie mają niszczycieli min w ogóle.
No ja właśnie wiem, nie mają trałowców, nie? Czyli oni po prostu przepłynęli, zaryzykowali, rozumiem.
Nie, nie, wiesz co, ich okręty, ta klasa litoral, taka, która zastąpiła fregaty, one mają takie moduły autonomicznych jednostek na pokładach, tak? Czyli no, takich powiedzmy pływających dronów, które zajmują się rozminowaniem. Natomiast klasycznych niszczycieli min Amerykanie obecnie nie posiadają, że już nie wspomnę o generacji starszej, czyli trałowcach, bo niszczyciel min jest jak gdyby wersją rozwojową trałowca. Jest bardziej technologicznie zaawansowany. Nasze Kormorany 2 nie są w klasie trałowca, tylko w klasie niszczyciela min właśnie. Amerykanie takich okrętów nie mają, uznali, że są im zbędne, bo no, ich doktryną jest działanie na otwartych akwenach i uderzenie dystansowe, rakietowe i powietrzne, a nie wchodzenie w bezpośredni kontakt. Natomiast kwestie min mają załatwiać właśnie te autonomiczne moduły, z tym, że Amerykanie dopiero zaczęli ich wprowadzanie. Nie ma zbyt wielu informacji z potwierdzonych, ile ich jest, jaka jest ich skuteczność. Natomiast ja zakładam, że dość wysoka, bo to nie jest jakaś supernowa technologia. Ona już od jakiegoś czasu istnieje. Nasze niszczyciele min takie moduły mają też na przykład. Z tym, że one zostały zbudowane pod kątem zwalczania min, czyli mają odpowiednie kadłuby, mają płetwowy napęd, który pozwala im na perfekcyjne manewrowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc są to całe okręty dedykowane do tych działań, więc są w nich po prostu lepsze. Ale teraz jeszcze wracając do głównej części, właśnie jeszcze dlatego ja powiedziałem, bo tu wspomniałeś o jakiejś wdzięczności administracji waszyngtońskiej, dlatego ja powiedziałem, no nie, no zróbmy biznes. Nie za mityczną wdzięczność, tylko my wysyłamy nasze ptaszki, bo to nasze niszczyciele min mają nazwy polskich ptaków, więc niech nasze ptaszki tam lecą, no, idą, tak? Okręt chodzi po wodzie, niech tam idą. A my mamy konkretną umowę handlową z Amerykanami, a nie jakąś mityczną wdzięczność, na którą liczyliśmy po Iraku czy Afganistanie.
No tak. No tak, pełna zgoda. Tutaj pełna zgoda.
Natomiast wiesz, na pewno wartością dodaną jest to, no, że jednak amerykańskie wojska w Polsce są. Ich obecność na pewno wpływa na bezpieczeństwo Polski, natomiast jej nie gwarantuje.
No tak.
Obecnie. Moim zdaniem to nie jest gwarancja. No bo jeżeli administracja waszyngtońska kieruje się niemal kaprysami obecnie, no to trudno tutaj wierzyć w jakieś długoterminowe gwarancje, co jest chyba jedną z największych tragedii obecnej mocarstwowej polityki amerykańskiej. Bo kwestia budowania wieloletnich więzi sojuszniczych, oczywiście w znaczącej części kosztem amerykańskiego podatnika. Tu akurat Trump mówi prawdę, że to się odbywało kosztem budżetu amerykańskiego, no ale dzięki temu Amerykanie mieli taką pozycję, jaką mieli, i jednak zdanie amerykańskie w NATO było decydujące w wielu kwestiach. No i dlatego no, jedyny raz, kiedy uruchomiono artykuł 5 w pełnej skali, czyli 11 września, prawda? I tutaj państwa członkowskie NATO jak najbardziej wsparły Amerykanów zgodnie z artykułem 5. No i okazało się, że już w przypadku ataku na Iran, nawet takie kraje jak Hiszpania, która miała bilateralną umowę z Amerykanami odnośnie zwiększenia liczebności lotnictwa w hiszpańskiej bazie, bo w przypadku Hiszpanii mówimy o dwóch bazach, bazie morskiej i bazie powietrznej. To są bazy hiszpańsko-amerykańskie i Amerykanie zabezpieczyli osobną umową, jak gdyby zgodę na zwiększenie liczebności samolotów w bazach. I Hiszpanie powiedzieli, że okej, no możecie sobie tą liczebność zwiększać, ale my nie wyrażamy zgody, żeby wasze samoloty z uzbrojeniem bojowym wchodziły w naszą przestrzeń powietrzną. Prawda? No więc tutaj de facto nie dziwię się frustracji Waszyngtonu, bo no tak obiektywnie patrząc, to Hiszpanie tą umowę złamali, tak? De facto.
No tak.
Ale no cóż, no, jeżeli się oskarża sojuszników, przy czym wiesz, no jednak się nie powstrzymam, bo ja do dziś pamiętam Irak 2003 rok, gdzie de facto kontyngent hiszpański, który podlegał naszemu dowództwu, bo był w składzie dywizji międzynarodowej, którą dowodzili Polacy, i kontyngent hiszpański po zamachach terrorystycznych na koleje w Hiszpanii, seria zamachów bardzo dotkliwych.
Tak, pamiętam.
Te zamachy doprowadziły do upadku rządu i nowy rząd wycofał Hiszpanów z Iraku w ciągu miesiąca, zostawiając nas naprawdę w bardzo trudnej sytuacji strategicznej w Iraku. I tu rzeczywiście sytuację ratowali Amerykanie, w pierwszej kolejności zastępując Hiszpanów, bo akurat trwało powstanie al-Sadra wtedy. A potem no, wrzucali nam do tej dywizji, kogo dało się nawet tak egzotyczne kraje jak Salwador na przykład, żeby brak Hiszpanów uzupełnić i tą dywizję w jakiś sposób odtworzyć. No więc to w przypadku Hiszpanów to porzucenie misji akurat nie było takie odległe, jeżeli chodzi o rzeczywistość.
Jasne. I nie takie nic zaskakującego, można powiedzieć. Jasne.
Także no tu akurat Amerykanie mieli pewne prawo powiedzieć, że zostali przez sojusznika pozostawieni.
Tak, tak.
No, tak de facto w Iraku do tego doszło. Tak. Dalej Hiszpania może sobie pozwolić na strojenie własnych popów, no mają ten komfort położenia geopolitycznego. Natomiast wiesz, z kolei Amerykanie mówią, że no, ukarzą Amerykanów likwidacją swoich baz. Okej, okay, no pytanie, kogo ukarzą bardziej, bo przecież ta baza morska i baza powietrzna zostały rozbudowane między innymi przez Amerykanów po to, żeby zapewnić im projekcję siły na bardzo ważnym kierunku, czyli kierunek gibraltarski na przykład.
Aha.
No, no i teraz pytanie, czy z perspektywy projekcji siły, tak, bardziej ukarzą Hiszpanów, zabierając swoje wojska, czy raczej własne zdolności,
właśnie,
w perspektywie wieloletniej, długoterminowej. Dlatego powiedziałem, że te działania Waszyngtonu to mają wręcz formę focha amerykańskiego prezydenta, a nie jakiegoś planowania geostrategicznego.
Nie, no jasne, oczywiście, oczywiście. No tylko wiesz, no ja mam wrażenie, że wiele rzeczy, które robi Donald Trump, to on robi właśnie jako formę focha. No. To jest,
tak, ja starałem się przez dość długi czas w jakiś sposób starać się samemu sobie wręcz tłumaczyć sensowność działań administracji waszyngtońskiej. Jednak w momencie operacji irańskiej się poddałem.
Tak, to prawda.
Nie, już nie. Nie,
ja
już
mam ten sam problem.
Szukać w tym jakiejś długoterminowej logiki. To po prostu obserwuję i tylko mam takie uczucie żalu, że to, co budowano latami w tej chwili, no bo coś jest zniszczyć bardzo łatwo. Natomiast odbudowywanie tego może trwać długie lata i jeżeli spojrzymy nawet w społeczeństwie polskim, tak, drastyczny spadek sympatii do Stanów Zjednoczonych, no to odzyskanie tego odbudowanie tego będzie naprawdę trudne.
Mhm. To prawda. To zdecydowanie prawda. I to wydaje mi się, że to że u nas jak u nas, bo jednak u nas do tej pory Stany Zjednoczone były po prostu popularne, ale w tej chwili, jeśli chodzi o inne państwa, to naprawdę to no bardzo różnie z tym będzie i bardzo różnie z tym bywa, tak mi się wydaje, wiesz? I wydaje mi się, że Stany Zjednoczone, no ktoś niedawno powiedział znów, to mówiliśmy o innym państwie na Bliskim Wschodzie w ten sposób, ale no zrusycyzowały się, można powiedzieć, troszeczkę Stany Zjednoczone, a może ich władze. To jest jakby też sposób traktowania sojuszników, zwłaszcza przypomina mi ten moskiewski. No ale cóż, a może po prostu Donald Trump poczuł się zbyt pewnie po Wenezueli, to tak bywa, pycha kroczy przed upadkiem w tym wypadku. No ale mówimy o Iranie, wrócę do Ukrainy, mieliśmy, no właśnie, zawieszenie broni, które ogłosił Władimir Putin. Oczywiście Ukraina na każde zawieszenie broni reaguje pozytywnie. Władimir Zełenski poparł zawieszenie broni, wielkanocne to było zawieszenie broni, które obowiązywało od właściwie od połowy soboty wielkanocnej do północy po niedzieli wielkanocnej. No i co? Miało być zawieszenie broni, a chyba nie do końca było, prawda?
Przede wszystkim, co nam mówi ta propozycja Kremla odnośnie zawieszenia broni, że rosyjska ofensywa jeszcze się nie zaczęła.
Tak.
To była inicjatywa rosyjska, więc... Mhm. bo tutaj już Kijów mówił, że zaczęła się ofensywa, odparliśmy ją, mamy sukces, najlepsza sytuacja na froncie od tam 2022 roku i tak dalej. No nie, no z całą pewnością ofensywa rosyjska, czyli ta kampania wiosenno-letnia jeszcze się nie zaczęła. Zawieszenie broni jest z założenia w czasie tego konfliktu nieco pustym gestem, ponieważ to nie jest pierwsze zawieszenie broni i żadne z nich nie było przestrzegane przez obie strony. No i teraz, żeby nie być gołosłownym, to słuchaj, spójrzmy na to, co publikuje Instytut Studiów nad Wojną, który cytuje wypowiedzi. I teraz tak, ukraiński sztab generalny stwierdził, że siły rosyjskie naruszyły zawieszenie broni 2299 razy, w tym przeprowadzając 28 ataków naziemnych, 479 ostrzałów artyleryjskich, 747 ataków amunicją krążącą, czyli powiedzmy sobie taka bardziej zaawansowana wersja drona i 767 ataków dronami FPV, czyli z widokiem pierwszej osoby. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony stwierdziło, że siły ukraińskie naruszyły zawieszenie broni 1971 razy, tak, przeprowadzając 8 ataków naziemnych, 258 ataków artyleryjskich oraz 1329 ataków dronami FPV, First Person View, czyli tymi dronami z widokiem pierwszej osoby. Czyli mówimy o tysiącach naruszeń. Jedyne, co zaobserwowaliśmy, to obie strony wstrzymały się z atakami dalekiego zasięgu na infrastrukturę krytyczną. Czyli w czasie zawieszenia broni Rosjanie nie uderzyli szahedami, graniami i pociskami balistycznymi i tak dalej, czyli nie doszło do zmasowanych nalotów na ukraińskie miasta i również Ukraińcy wstrzymali się z atakami swoich dronów dalekiego zasięgu, no głównie na infrastrukturę energetyczną Rosji, bo to są główne cele uderzeń ukraińskich plus fabryki należące do zbrojeniówki rosyjskiej. Więc no plus taki, że tu się obie strony wstrzymały i jednak intensywność ataków naziemnych spadła, bo Rosjanie przeprowadzili podobno ich tam 28, no standardowo przeprowadzają wtedy między 100 a 200, więc tych działań naziemnych było też znacząco mniej. Natomiast obie strony, mówiąc obrazowo, skutecznie tłukły się artylerią i dronami bliskiego zasięgu.
To prawda. No i ponad 2000, właśnie otworzyłem, ponad 2000 naruszeń poinformowali Ukraińcy, jeśli chodzi o Rosjan, jeśli chodzi o właśnie o to, no co w trakcie tego zawieszenia broni, które oczywiście zaproponował Władimir Putin, no ale potem Rosjanie go sami nie przestrzegali. Ale panie, jesteśmy zaskoczeni.
I teraz wiesz, Tomasz wiele mówi o takiej koncepcji w przyszłości, gdyby miało dojść do, bo to było tak zwane krótkookresowe zawieszenie broni, gdyby miało dojść do takiego długoterminowego, które miałyby nadzorować jakieś siły rozjemcze. Pomyśl, jakie byłoby to wyzwanie, żeby na ponad 1000-kilometrowym odcinku frontu jakieś siły rozjemcze nadzorowały zawieszenie broni.
No tak.
Gdzie obecnie walka, znakomita część starć na linii frontu, obecnie obie strony prowadzą z użyciem dronów i artylerii, tak, która też wspierana jest przez drony, ale rozpoznawcze. Prawda? Czyli ogień artylerii wspomagany przez rozpoznanie obrazowe płynące z dronów, uderzenia dronami FPV i ataki amunicją krążącą, no tu głównie po stronie Rosji, bo Rosjanie produkują tej amunicji krążącej znacznie więcej niż Ukraińcy, czyli tu mamy jakieś lancety na przykład, czy tam drony molnia, które są tak trochę między tą krążącą, a dronami kamikadze.
No tak. No i wiesz, no i jakby jeżeli ktoś ma nadzieję, że do zakończenia wojny dojdzie w tym roku, to wydaje mi się, że takie zawieszenia broni, które zawsze kończą się tak samo, powinny go jasno z tego wyleczyć, ale może ta ofensywa rosyjska coś zmieni, albo może porażka w tej ofensywie, ale najpierw chciałem cię jeszcze zapytać o inne ogłoszenie. Rzadko się zdarza, żeby Rosjanie przyznali, że gdzieś ponieśli porażkę, albo gdzieś się zatrzymali, a oni sami przyznali, że ich natarcie na kierunku zaporowskim ugrzęzło i się zatrzymało.
Mówisz o Hulajpolu? Wiesz co, dlatego, że tam jest rejon Werchni i Chirskie, gdzie Ukraińcy mają rejon umocniony. To nie są tylko fortyfikacje polowe, ale to jest rejon umocniony, gdzie mamy do czynienia z żelbetowymi bukrami. I tego typu umocnienia, no żeby je, mówiąc obrazowo, ugryzły drony, to one muszą do takiego bunkra wlecieć, do środka, bo jednak dron FPV nie ugryzie tak stworzonych konstrukcji. Do tego potrzebna jest artyleria już i to ciężka. I teraz okazuje się, że takie fortyfikacje, które wydawałoby się, że no już w czasie II wojny światowej straciły bardzo mocno na swojej skuteczności, no bo no, linia Maginot, prawda, i tak dalej, więc gdzieś tam tak, wykryta. Się okazuje, że w specyficznych warunkach konfliktu ukraińskiego przy obudowaniu tych systemów odpowiednim wsparciem takie miejsca potrafią na długi czas zatrzymać przeciwnika. Rosjanie na ten kierunek przerzucają dodatkowe siły, czyli piechotę, no, trudno powiedzieć, jak ich nazwać, no, motocyklowo-kładową, tak, no bo to ona nie jest zmechanizowana.
Motoryzowani strzelcy, prawdziwi,
ale strzelcy. Tak, dlatego, że o czym mówię, przy czym ja nie traktuję ironicznie samej taktyki, bo Ukraińcy też ostatnio publikują zdjęcia pododdziałów piechoty na motocyklach. Natomiast ostatnio pojawiło się sporo materiałów filmowych z rosyjskich ataków właśnie na motocyklach. Zresztą skutecznie rozbitych przez ukraińskich operatorów dronów właśnie FPV. Ale no takie ataki, w ugrupowaniu rozproszonym lekkiej piechoty, no w przypadku atakowaniu rejonu ufortyfikowanego umocnieniami stałymi, a nie polowymi, jest znacząco utrudnione. Stąd więcej piechoty, bo rosnące straty, ale też ściąganie większej liczby artylerii, w tym ciężkiej artylerii rakietowej. No, na pewno skuteczne będzie bombardowanie z powietrza bombami szybującymi.
No i to będą robili jak zawsze, prawda?
Tak, w zasadzie ten rejon się będzie bronił do momentu, kiedy rosyjskie bomby, tak,
te najcięższe... Nie wybombardują.
Tak, one po prostu nie zniszczą bądź nie zasypią tych stanowisk ogniowych, które tam są. Tam główną siłę stanowią wojska szturmowe, zwane wojskami syrskiego. To jest też ciekawy temat, dlatego że
tak, my tam, o tym
tam walczy jeden z pułków właśnie rosyjskich wojsk szturmowych i ten pułk ma podporządkowywane sąsiednie bataliony, tak, są przekazywane mu w podporządkowanie, czyli dowodzi sztab tego pułku, przy czym bardzo często do tych wojsk szturmowych są wcielane całe pododdziały z innych brygad ze względu na duże straty. O co chodzi z tymi wojskami szturmowymi? No to jest dość specyficzna formacja, która jest bardzo kontrowersyjna na Ukrainie, dlatego że z jednej strony ma dość wysoką skuteczność, ale z drugiej bardzo mocno mówi się w ukraińskich mediach, nie tylko społecznościowych, ale też głównego nurtu, po pierwsze o łamaniu praw człowieka w tych wojskach, czyli kadra dowódcza w tych jednostkach szturmowych no, traktuje w bardzo ostry sposób podwładnych niewykonujących rozkazów. Aha. To raz. Dwa, jednostki szturmowe mają najwyższy procent strat.
Aha.
I te straty nie dotyczą, bo mogłoby się wydawać, że wojska szturmowe no to tacy świetnie wyszkoleni szturmani w wieku no maksimum tam 30 parę lat, prawda, z wysoką sprawnością fizyczną i rzeczywiście część wojsk szturmowych to są takie jednostki szturmowe, to jest bardzo dużo jednostek dronowych ze świetnymi operatorami dronów, ale wydaje się, że główny, mówiąc brzydko, przemiał to są przymusowi ochotnicy wcielani do armii ukraińskiej, kierowani do jednostek szturmowych i one stanowią pierwszy rzut tych jednostek szturmowych i to są ludzie w wieku 40 paru, 50 paru lat. Skąd moje wnioski? Są ludzie w Polsce, którzy śledzą fora takie
na telegramie wojskowe.
Wiesz, tak, na telegramie tworzone przez rodziny żołnierzy z wojsk szturmowych. I tam bardzo dużo jest rodzin, których członkowie tych rodzin polegli w wojskach, wręcz większość, to są polegli w wieku 40-50 lat. No ja nie wiedzę, że to jest główna siła grup szturmowych w sensie skuteczności. I teraz stąd takie mocno kontrowersyjne dyskusje, że te wojska szturmowe mają ten swój taki kręgosłup kadrowy, który jest bardzo mocno oszczędzany, a to wszystko, co jest obudowane, ponosi bardzo ciężkie straty. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale analizy, które czytałem, są przekonywujące dotyczące tego. Natomiast z całą pewnością wszczęto postępowania wyjaśniające dotyczące łamania praw człowieka w niektórych jednostkach wojsk szturmowych, bo to jest oficjalna informacja rzecznika prasowego. Zresztą ostatnio bardzo, bardzo krytykowano jeden z ataków prowadzonych przez właśnie ukraińskie wojska szturmowe. Do niego doszło na północ od Pokrowska, gdzie atak był prowadzony drogą, ugrupowaniem takim przedbojowym w kolumnie. No i atak się zdaniem ukraińskich mediów społecznościowych zakończył się zakończył się niepowodzeniem. Zdaniem Rosjan zakończył się masakrą, natomiast zdaniem rzecznika wojsk szturmowych był sukcesem.
No tak.
Materiały filmowe i dość niefortunne mimo wszystko, ale wypowiedzi niektórych ukraińskich parlamentarzystów świadczą o tym, że jednak było bliżej masakry niż sukcesu.
No tak.
Natomiast słuchaj, teraz bo mówimy o ukraińskiej armii, troszeczkę o Rosjanach. Rosjanie mają olbrzymi problem z uzupełnianiem strat do kampanii wiosenno-letniej. I to jest niewątpliwe, dlatego że ja oceniam to po działaniach i teraz fakt, że po pierwsze...
brakuje ludzi?
Tak, brakuje po prostu ludzi. Dokładnie tak. Po pierwsze z powrotem wznowiono specjalne premie w obwodach, premie obwodowe tak zwane, płacone ochotnikom. Zrezygnowano z tego pod koniec zeszłego roku, no dlatego, że to były bardzo mocno obciążało finanse budżetów regionalnych. W tej chwili decyzją Moskwy, Kremla, to wróciło. Czyli okazało się, że mniej pieniędzy, dramatycznie spada liczba ludzi, a straty są olbrzymie. Nie jesteśmy w stanie ich uzupełniać. Po drugie, pojawiają się dekrety w poszczególnych obwodach, tych, gdzie ta mobilizacja jest taka intensywnie prowadzona, gdzie dyrektorzy i właściciele zakładów pracy są zobligowani do dostarczania co miesiąc określonego kontyngentu ochotników, do podpisania kontraktów z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Oczywiście tu mamy sprzeczność, bo mają dostarczać ochotników, czyli mają użyć własnych sposobów przekonywania swoich pracowników, żeby zaciągnęli się do Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Zapewne groźbą zwolnienia nie tylko jego, ale żony, córki, szwagra, syna, prawda? No. I to i ma z tym współpracować też administracja regionalna. No, takie działania potwierdzają też, że Rosjanie po raz pierwszy od tej częściowej mobilizacji, którą ogłosili, nie są w stanie uzupełniać strat w swoich szeregach. Czyli straty są większe niż uzupełnienia. A na etapie odtwarzania zdolności bojowej przed kolejną kampanią jest to bardzo groźne, dlatego że może doprowadzić do tego, że podczas tej przerwy w działaniach przeznaczonej na odtwarzanie zdolności bojowej, to odtwarzanie zakończy się niepowodzeniem.
To są dobre
informacje. Co narusza plany operacyjne na ten rok Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Oprócz tego bardzo, bardzo ciekawe działanie Rosjan, czyli dostarczenie 78 tysięcy ochotników z uczelni wyższych, którzy mają się przeszkolić na operatorów dronów. Rektorzy największych rosyjskich uczelni otrzymali zadanie, że 2% studentów ma się zgłosić na ochotnika na przeszkolenie jako operatorzy dronów bojowych. I w ten sposób Federacja Rosyjska zakłada utworzenie takich rezerw wśród operatorów 78 tysięcy, co zapewne jest spójne z informacją, która się pojawiła w infosferze rosyjskiej i ukraińskiej, że liczebność rosyjskich sił systemów bezzałogowych ma osiągnąć 160 tysięcy ludzi ponad.
A po ukraińskiej stronie ile? 100? Coś takiego? Bo była odpowiedź. Ukraińcy tutaj odpowiedzieli. No to proszę Państwa, to jest coś, jakby jedna i druga liczba dla naszej armii. Pewnie mnie poprawisz, pewnie trochę uspokoisz. Ja jestem bardzo krytyczny. Dla naszej armii jest z kosmosu.
Ostatnio Marek Budzisz w swoim artykule zwrócił uwagę na bardzo ciekawe wypowiedzi, które się pojawiają w ukraińskich mediach, nie tylko, bo w amerykańskich, ale z reguły w amerykańskich są jak gdyby bazują na ukraińskich, więc źródło jest i tak ukraińskie i w tej chwili na przykład reprezentantka Ukrainy przy dowództwie NATO powiedziała, że Ukraina jest coraz mniej zainteresowana pozyskiwaniem natowskich zdolności, mówiąc łagodnie. I w tej chwili wojskowi Ukraińcy i politycy operujący w sferze militarnej są przekonani, że to raczej doktryny natowskie powinny gonić rozwiązania ukraińskie, a nie Ukraińcy dostosowywać się do doktryn natowskich.
Tak. Ja chyba nawet nie podsyłałem ten artykuł, bo będę z Markiem o tym weekend rozmawiał. W niedzielę, proszę Państwa, rozmowa z Markiem. Będziemy też.
Ty mi ten artykuł podlinkowałeś i tam właśnie pan Marek zwraca uwagę na to co mówią i piszą Ukraińcy. I to jest, bo mnie to akurat umknęło. Natomiast same wypowiedzi, natomiast nie to, co się dzieje, bo ja to obserwuję. Ja to zjawisko obserwuję już od dłuższego czasu, mając też kontakt z Ukraińcami. I rzeczywiście w ukraińskich siłach zbrojnych narasta przekonanie, że to raczej Zachód powinien gonić w tej chwili rozwiązania ukraińskie niż odwrotnie. Przy czym prawda jest zawsze trochę pośrodku.
Tak, to zależy w jakiej kwestii i w jakiej dziedzinie,
Tak,
prawda?
dokładnie, zależy w jakiej kwestii. Jeżeli chodzi o obecne zdolności natowskie do działania taktycznego w sytuacji wojny dronów, to Ukraina wyprzedza NATO o kilka długości. Dlatego, że NATO obecnie nie zbudowało zdolności, tak, do walki, do prowadzenia walki w sytuacji, kiedy obie strony stoją na pozycji nieco wyczekującej i głównie bazują na środkach rażenia dystansowego.
No tak.
Trochę skomplikowanie wyszło, ale może wytłumaczę. Jeżeli żadna strona nie prowadzi tak zwanej wojny błyskawicznej, czyli w imię relatywnie dużych strat w pierwszej fazie dąży do szybkiego pokonania przeciwnika. Natomiast prowadzi wojnę, która jest wojną długotrwałą, a każda wojna długotrwała jest wojną na wyniszczenie, każda, bo to jest wojna na zasoby, no to teraz w przypadku masowego użycia dronów, nawet przy niższej technologii, finalnie przewagę uzyskuje strona, która jest w stanie rażyć bardziej obszarowo przez długi czas relatywnie małym kosztem. I nie bez kozery w tej chwili siły zbrojne Federacji Rosyjskiej postawiły właśnie na zmasowane użycie dronów, no bo wiedzą, że nie wyprzedzą NATO, jeżeli chodzi o lotnictwo bojowe, o zdolność prowadzenia operacji powietrznych. Prawda? Lotniczych. No to kompensują to w inny sposób, a NATO w tej chwili widzi to zagrożenie, ale reaguje relatywnie wolno, w odróżnieniu od armii ukraińskiej, z prostego powodu. Ukraina jest w trybie pełnoskalowej wojny.
Tak jest.
I mało tego, buduje to te zdolności nie za swoje pieniądze. Bo musimy sobie powiedzieć, o czym otwarcie powiedział bardzo pragmatyczny człowiek, czyli Kirill Budanow.
Kirill Budanow, szef,
tak. Były szef ukraińskich służb.
A teraz szef biura prezydenta Ukrainy i on mówi wprost pewne rzeczy.
Tak, i on bardzo pragmatycznie powiedział, okej, no, czemu Rosja ten wyścig zaczyna przegrywać? No bo oni walczą za swoje pieniądze, a my nie za swoje. No, powiedział, nie za wasze, no ale tak naprawdę walczą za nasze pieniądze. No, więc ich na to stać po prostu. Czyli tak, są w trybie wojny, tak. Mają potężne fundusze, które dostają de facto od nas. Ich przemysł, w związku z czym funkcjonuje w trybie wojny, bo nie musi zapewnić bardzo wielu rzeczy, które płyną z zachodu.
Tak.
W związku z tym budują błyskawicznie potężne zdolności, bo przy tym trzeba powiedzieć, że potrafią to wykorzystać. No bo same pieniądze nie walczą, prawda? Ale Ukraińcy doskonale to obecnie wykorzystali, zbudowali potężny przemysł dronowy, przemysł walki radioelektronicznej, przemysł wykrywania zagrożeń w przypadku ataków powietrznych i tak dalej. Jeszcze raz, stać ich było na to, bo nie budowali nie za swoje i teraz z tego korzystają. No tu,
ale
to,
ważne,
to nie jest zarzut, to nie jest zarzut dla Ukraińców, tylko po prostu pokazanie, że bardzo sprawnie to wykorzystali. I w tej chwili front po ukraińskiej stronie, i to ja jestem tego po wielu analizach pewien, trzyma się ścianą dronów. Ukraińcy trzymają front w tej chwili ścianą dronów, dosłownie.
Czy wiele razy o tym rozmawialiśmy, prawda?
Tak, to jest... ale to obecnie osiągnęło bardzo wysoką skuteczność. Przy czym nadal muszą być żołnierze, którzy walczą. Dalej muszą być żołnierze, którzy są na stanowiskach ogniowych. Dalej muszą być żołnierze, którzy zapewniają tym żołnierzom wsparcie. Dalej co jakiś czas potrzebny jest czołg, transporter opancerzony i tak dalej, który zapewnia bezpośrednie manewrowe wsparcie ogniowe. Ale walczy po ukraińskiej stronie ściana dronów. I Ukraińcy ze swojej perspektywy uważają, że w tej chwili doktrynalne wsparcie NATO i szkoleniowe jest im zbędne. Nie do końca, bo Ukraińcy dalej leżą w kwestii planowania. Kompensują to streamingiem w czasie rzeczywistym,
oczywiście,
poprzez Delta i tak dalej. Tylko wiesz, no prawda jest taka, że Delta buduje świadomość sytuacyjną do momentu, jak działa szerokopasmowy internet.
A jak nie działa? Jakby Starlink nie działał, to nie byłoby to mapy.
A szerokopasmowy internet buduje się poprzez całą sieć rozwiniętych routerów. No tak. Teraz jeżeli Rosjanie te routery zniszczą albo zagłuszą, to nagle się okazuje, że nawet sąsiednie bataliony z tej samej brygady po ukraińskiej stronie całkowicie nie są w stanie ze sobą współpracować.
No więc
z tymi rozwiązaniami natowskimi, to ja bym tak bardzo nie krytykował, prawda? Natomiast rzeczywiście pod względem taktyki na obecnym etapie konfliktu, no naprawdę niewiele nauczymy Ukraińców, tak? Możemy ich szkolić z działania pojedynczego żołnierza na polu walki, z podstaw, no dlatego, że my nie będziemy uczyć czegoś innego niż oni, tylko w bezpiecznych warunkach. Czyli nie będzie ryzyka, że jak szkolimy cały pluton takich żołnierzy, to im na łeb spadnie Iskander.
Dokładnie, dokładnie. Dlatego no, oni...
To dlatego i to jak najbardziej jest dalej atrakcyjne, ale już szkolenie dowódców plutonów, dowódców kompanii nie jest efektywne. Może być efektywne szkolenie dowódców batalionów, jeśli chodzi o zasady porządnego planowania operacyjnego. Dlatego, że Ukraińcy też mają problem, bo mają bardzo różne standardy, jeżeli chodzi o planowanie. I teraz jeżeli nawet na poziomie batalionów są różne standardy planowania, albo ich wcale nie ma, batalion jest podporządkowany pod inną brygadę i się okaże, że to wszystko nie jest z sobą totalnie kompatybilne, no to potem mamy efekty, że ukraiński batalion jest podporządkowany pod inną brygadę i ten batalion przestaje istnieć w ciągu kilkunastu godzin. Bo okazuje się, że nic w tym batalionie nie współpracuje z brygadą, do której został przydzielony. To akurat myślę, że jednak koledzy ukraińscy mogliby sobie dopracować. Natomiast jest sporo racji w tym, co mówią, ale jednak sporo rzeczy jest do poprawienia. I to wynika no, z mojej bezpośredniej pracy też często z naszymi kolegami.
Tak, no i z moich rozmów z żołnierzami obserwowania, to co ostatnio obserwowałem w lutym, to co będę w maju pewnie obserwował, bo znowu jadę na wschód. Natomiast powiem ci taka wiadomość w kontekście tego, co powiedziałeś, a konkretnie wpis Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy. Po raz pierwszy w historii tej wojny pozycje wroga zajęły wyłącznie platformy bezzałogowe. Bezzałogowe statki powietrzne i drony. Okupanci poddali się, a operacja ta została przeprowadzona bez udziału piechoty i bez strat po naszej stronie, podkreślił Zełenski na Telegramie. To jest wpis wczoraj. No cóż tu dużo mówić. Mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest jakaś wojna, która jeszcze niedawno nam się nie śniła, ale przede wszystkim to jest wojna, która nam ucieka, Piotrze, mam takie poczucie. W sensie nie na to, ale bardziej nam, mam wrażenie. Mam nadzieję, że się mylę, mam nadzieję, że nie wszystko wiem. Chciałbym, żeby tak było.
Wiesz co, no u nas ruszyły kwestie platform bezzałogowych. Mamy powołane osobny na razie nie rodzaj sił zbrojnych, ale mamy jak najbardziej siły bezzałogowe. Zresztą w poniedziałek chyba będę się widział z przedstawicielem tejże formacji, ale na przykład dotyczyć to będzie kwestii szkolenia kadetów klas mundurowych jako operatorów dronów w Polsce. Jest taka inicjatywa, ona trwa i na przykład w poniedziałek będę miał okazję o tym rozmawiać. No tu nie zdradzam żadnej tajemnicy, bo to i tak jest publikowane te wydarzenia w mediach, więc... Natomiast to się dzieje, natomiast dzieje się to ogromnie powoli i w mojej ocenie jest bardzo słabo propagowane. Ale więcej będę w stanie powiedzieć po tym spotkaniu. Oczywiście na tyle, na ile będę mógł, nie zdradzając jakiejś wiedzy wrażliwej, prawda?
No w sumie to jest dobry pomysł, żeby zrobić jakiś wywiad. i z tobą, ale nie tylko, też właśnie z...
Także my, jak gdyby w Polsce oczywiście kwestie platform bezzałogowych, one są dalej ogromnie istotne. Natomiast no, a proszę tak, pierwszym błędem jest porównywanie dynamiki tego, co dzieje się na Ukrainie, a tego, co w Polsce albo w NATO. Jeszcze
oczywiście.
Raz, to jest w trybie wojennym.
Tak, i musi i pewne rzeczy robić tak, a
nie... To robi nie za swoje pieniądze jeszcze.
Tak, tak, oczywiście.
Więc działa zupełnie inaczej niż my. No. Natomiast czy my moglibyśmy i na to robić to szybciej? Tak.
No właśnie.
Tak. Nie porównujmy z Ukrainą, ale...
Ja nie porównuję z Ukrainą, tylko wiesz, świat po prostu idzie do przodu, Rosja idzie do przodu, a państwa też w Unii Europejskiej, takie jak Dania, pewne ruchy robią szybciej niż my. No i stąd jest moja frustracja, wiesz.
Tak, ja mam też odczucie pewnej frustracji, ale dotyczące też innych obszarów, no ale to jest akurat wiedza moja zawodowa, z którą się nie mogę dzielić, ale powiem naprawdę, że naprawdę potrzebujemy dodatkowego finansowania naszych sił zbrojnych. Ja słuchaj, nie chcę wnikać, skąd te pieniądze się wezmą, ale jeżeli chcemy iść drogą, którą ruszyliśmy, jeżeli chcemy tworzyć armię taką, jaką sobie założyliśmy, to potrzebujemy, to te 5% PKB nie wystarczy. Potrzebujemy więcej pieniędzy, niestety. I teraz, żeby było jasne, ja nie wnikam, czy dobrze, czy źle, że tyle pieniędzy. Ja stwierdzam stan faktyczny. Tak. Pilnie potrzebujemy zastrzyku finansowego, żeby realizować plany rozwoju i utrzymania naszych sił zbrojnych. Tak po prostu i jest. Nie chcę wchodzić bardziej dalej w temat, stwierdzam fakt.
Tak. No i w tym kontekście sejf by się przydał, co? Dobrze, że będzie.
Bo się wiesz, nie wiem, czy to będzie sejf, bo magiczne procenty ze złota. Czy to będzie sejf unijny? Naprawdę.
Mnie to nie interesuje jako wojskowego.
Słuchaj, nie interesuje mnie, ale nie chcę tego wypowiadać z prostego powodu, że będzie to traktowane jako jakaś deklaracja polityczna,
tak,
z mojej strony.
Tak. Bo
my nie mamy merytorycznej rozmowy, jeśli chodzi o finansowanie sił zbrojnych, tylko mamy polityczną nawalankę. Więc nie chcę wyrażać
już
swojej
nawet opinii, takie kwestie.
Pieniądze powinny być, żeby nie być postrzegany jako osoba zaangażowana politycznie, a ja się staram absolutnie moich wypowiedzi dotyczących kwestii politycznych unikać. Mam swoje własne sympatie, przekonania, ale trzymam je dla rodziny.
Dokładnie, dokładnie. Mamy podobne podejście, to wielokrotnie.
Natomiast bardzo się staram, żeby one nie przekładały się na moją ocenę bezpieczeństwa Polski i kwestii wojskowych. Bo de facto tak naprawdę żołnierzy nie powinno interesować, skąd te pieniądze będą.
Dokładnie. Żołnierze po prostu chcą te pieniądze na modernizację armii, dowództwo, generałowie i zwykli żołnierze. A politycy mają psi obowiązek je dostarczyć po prostu.
Słuchaj, chcą. No po prostu żołnierzy zapytano, co potrzeba i co trzeba kupić, tak? No to powiedzieli, no. Tylko wiesz, ja też jestem ostrożny. Przy polityce zbrojeniowej, kiedy pytamy żołnierzy, co wam potrzeba. Słuchaj, to jest trochę tak, jakbyś zabrał dziecko swoje do sklepu Lego i zapytał się, co ci potrzeba. Nie?
No, jest.
Bo tak naprawdę tu granicy nie ma. Nie? To naprawdę można się rozbuchać do problemów, do poziomu kosmicznego, więc... Najpierw określenie zdolności niezbędnych, na jakim etapie, tak? Pilnie potrzebne i tak dalej, i potem sobie określać, jak te zdolności budować, czym. Przy czym tutaj to jest przede wszystkim wyzwanie intelektualne. To jest przede wszystkim dla naszych sił zbrojnych wyzwanie intelektualne najpierw. O. Bo to trzeba przewidywać. No Czyli nie kupować to, co potrzebujemy teraz.
Teraz, tylko to, co potrzebujemy za 2-3 lata.
Nie, za 10. No przecież zaawansowany technologicznie sprzęt pracuje przez dekady.
To prawda.
Przez dekady pracuje. Prawda? No i zastanowić się, czy zakupy, które były projektowane w 2003, 2004 roku, przepraszam, w 2022, 2023, tak? Czy przy tak szybkim rozwoju technologii wojskowej one są adekwatne w 2026 w takiej akurat ilości?
Jasne.
To jest wyzwanie intelektualne, wymagające obserwacji.
Wiedzy.
Tak. Obserwacji bazującej na określonej wiedzy, bo to sama obserwacja nie wystarczy. Tak? Mój pies też wiele rzeczy obserwuje, ale wyciąga z tego inne wnioski niż ja i ciągle usiłuje zabić jakiegoś rowerzystę na przykład. Tak? Czyli jego wnioski są inne. Więc obserwacja, ale przez ludzi, którzy dysponują określonymi podstawami merytorycznymi. Tak? Dalej wyciąganie z tych obserwacji wniosków, wnioski, przetwarzanie w rekomendacje, potem weryfikowanie tego jeszcze na wszystkich etapach przez zespoły eksperckie, niekoniecznie ludzi tylko w mundurach wcale, tak? I jasne. Potem tworzenie rekomendacji,
tak?
I wreszcie przekuwanie rekomendacji na konkretne działania. A poza tym, słuchaj, no, kupno uzbrojenia to jeszcze mało. To uzbrojenie trzeba implementować do sił zbrojnych po to, żeby bezpośredni użytkownicy nauczyli się tego używać, czyli rzemiosło wojskowe, tak, na poziomie taktycznym, tak, implementować do istniejących systemów, a na poziomie operacyjnym wykorzystywać zdolności, które to nowe uzbrojenie tworzy. No i to wszystko trzeba ćwiczyć. To są lata ćwiczeń, nie tylko zakupy same.
Jasne.
Ale prostszy przykład, no wiesz, jak Niemcy budowali swoje umiejętności współdziałania różnymi rodzajami wojsk, w tym wojskami pancernymi, w czasie, kiedy mieli ograniczone możliwości rozbudowy no, ówczesnej Reichswehry, tak? Potem Wehrmacht. No, Zachód śmiał się z kartonowych czołgów.
Tak, ale ćwiczyć na nich.
A Niemcy uznali, że zbudują zdolności, tak, na makietach, a w momencie, kiedy się pojawią czołgi, to będziemy już mieli wyszkolonych dowódców. Teraz pytanie, co trwa dłużej? Czy wyszkolenie dowódcy batalionu, który miał dowodzić batalionem czołgów i dowódców kompanii i współpraca tych dowódców pancernych wojsk z artylerią i lotnictwem, czy wyszkolenie czołgisty? No, wyszkolenie czołgisty jest najprostszą częścią tego całego systemu. Prawda?
Ale zgranie i cała reszta to jest...
No tylko, że to trzeba mieć koncepcję. Ile czego będziemy mieli?
Strategię.
No i teraz, dlaczego mówię, że jest to wyzwanie intelektualne? Bo żeby szkolić sztaby. A sztaby zaczynają się od poziomu batalionu, czyli sztaby batalionów, brygad, pułków, dywizji, korpusu, no to trzeba sobie określić, jakie zdolności chcemy mieć w jakim czasie. I na razie robić to treningami sztabowymi. Można to sobie podgrywać w terenie, ale to sobie budować. A główny problem jest, że to musi być jeszcze spójne być z doktrynami natowskimi wyższego szczebla.
No tak.
No bo system walki NATO ma być komplementarny, czyli to, co robimy my, dobrze, żeby potrafili robić Bałtowie, czyli nasi sąsiedzi w pierwszej linii i ci za naszymi plecami, Francuzi i Niemcy na przykład, tak?
No tak.
Żebyśmy nawzajem uzupełniali swoje zdolności. No i teraz Ukraina bardzo krytycznie do tego podchodzi. Obserwując to, co się w NATO dzieje, tak? Tutaj Ukraińcy są do tych działań natowskich bardzo krytyczni. nastawienia.
Chyba
Czyli
trudno
wracamy
im się dziwić.
do punktu wyjścia tej części naszej rozmowy.
No bo ja chciałem cię zapytać teraz o sytuację na froncie, czy się gdzieś zmieniło, ale skoro jeszcze o tym powiedziałeś, no to cię jeszcze o to zapytam. To znaczy, masz takie poczucie, że na skutek działań Donalda Trumpa NATO zostało osłabione, że pakt nie działa, bo już są takie głosy, że NATO jest w tej chwili tylko na papierze przez Stany Zjednoczone, że potrzebujemy jakiegoś innego sojuszu, sojuszu regionalnego, współprac bilateralnych z konkretnymi państwami. Jakie ty masz jako wojskowy zdanie na ten temat?
Czy wiesz co, ja pamiętam takie optymistyczne oświadczenia naszych wielu komentatorów naszej sceny tej militarno-politycznej, tak, że wojna rosyjsko-ukraińska potwierdziła integralność NATO i tak dalej. Ja byłem trochę zdystansowany do tego, bo wiesz, no spójrzmy choćby na to, że 3% PKB obligatoryjnie, tak? A Hiszpania mówi, nie, chyba żartujecie, tak? Prawda? No to jeżeli to jest potwierdzenie integralności sojuszu, prawda? Węgry, które przez cały czas stanowiły opcję rosyjską w Unii Europejskiej i w NATO i tak naprawdę nikt nic z tym nie robił, prawda? Szczęśliwie Węgrzy sami się ogarnęli. Gdzie na przykład początkowa pomoc to nie była pomoc NATO, tylko konkretnych państw, które same podejmowały inicjatywy, żeby wspierać Ukrainę. Tak? Zanim NATO to ogarnęło, to minęły miesiące. Mało tego, ja słuchaj, pamiętam szczyt NATO bodajże w Madrycie i wtedy określono intencję natowską 300 tysięcy wojsk wysokiej gotowości, z czego 100 tysięcy natychmiastowej. Ja jak na to patrzyłem, mówię, no nie wierzę. Pomysł jest super. Wyliczenie całkowicie prawidłowe. I co? Nie ma ani 300 tysięcy, ani 100.
Tak.
Jeszcze w tym wszystkim Amerykanie zarzucający Europie dramatycznie niską sprawczość, jeśli chodzi o przygotowanie się do walki w Europie, co notabene było ze strony amerykańską w dużej części prawdą. I teraz mamy oczywiście bardzo dużo ruchów. To, że Europa się obudziła, w sensie zachodnie państwa natowskie, europejskie, czy się obudziły? Tak. Tylko ja mam wrażenie, że się jeszcze nadal przeciągają i nie wszystkie wstały z łóżka. One się obudziły. Na pewno obudzili się Bałtowie. Łotwa, Litwa, Estonia. Ostatnio miałem okazję pracować wspólnie z żołnierzami z tych krajów. Szczegółów nie podam, ale miałem. I oni bardzo poważnie podchodzą do potencjalnego konfliktu. Oni z całą pewnością, i mało tego, oni się obudzili w 2014 roku.
Tak.
Tak, oni się obudzili w 2014 i oni już wtedy z tego łóżka wstali. My wstaliśmy trochę później, tak, ale no...
Ale wstaliśmy.
Tak.
Trzeba chwalić.
Niemcy i Francuzi generalnie też, ale są jeszcze w papciach, jeżeli już stosujemy to, ale Hiszpanie się dalej przeciągają.
No tak, no oni się mają, wiesz, no ale też trudno.
No i trudno im się kilić trochę, tak? Trudno. Włosi tak różnie. No i teraz wiesz, to Francuzi uruchamiają program projektowania produkcji pocisków rakietowych dalekiego zasięgu klasy Ziemia-Ziemia, tak? Czyli już nie tylko marynarka wojenna, prawda? Idą miliony na systemy dronowe, więc tutaj to się wszystko dzieje. Natomiast dalej, nigdy nie będzie to się działo tak szybko, jak dzieje się na Ukrainie i w Rosji. Bo to są państwa działające w trybie wojny i wtedy każde nowinki technologiczne będą się pojawiały szybciej, wprowadzane będą szybciej, modernizacje będą szybsze. Szczególnie jak ma się na to pieniądze. No, Rosja nadal te pieniądze na to ma, chociaż z każdym rokiem jest gorzej, wbrew temu, co mówi Kreml. Ukraińcy mają, bo dostają no, w dużej części od nas, prawda?
No tak, oczywiście, że tak.
I ta wojna się dzięki temu toczy. Natomiast mówiłeś, czy ona będzie trwać. Ja mam wrażenie, że ten rok będzie jednak rokiem przesilenia.
To znaczy?
To znaczy, jeżeli nawet nie zakończy się pokojem, to nastąpi bardzo mocny krok w stronę rozwiązań pokojowych, czyli...
Oby.
Bo wiesz, Ukraina i Rosja mają nadal oczekiwania maksymalistyczne, jeżeli chodzi o negocjacje.
Tak.
Oficjalnie. Ale mimo wszystko do pewnego konsensusu trochę dochodzą.
Mhm.
I ja mam przekonanie wynikające z takiej nadziei trochę, bo to niekoniecznie bazujące na takich gołych faktach, ale obserwując jednak działania w Rosji, czyli wiesz, obcinanie internetu, to jednak budowanie rezerw. Rosja szykuje się do jakiegoś ruchu i wiesz, ruchy mogą być dwa moim zdaniem.
Tak.
Pierwszy albo to odcinanie własnych wewnętrznych mediów społecznościowych ma na celu odcięcie działań turbopatriotów rosyjskich, jeżeli dojdzie do rozmów pokojowych, żeby nie mieć jakiegoś tam Prigożyna 2, tylko w skali większej, albo wręcz przeciwnie, bo może być przeciwnie niż ja mam nadzieję. Rosja ogłosi kolejną mobilizację, żeby przełamać front.
No ja się obawiam i wszystko na to
ale
wskazuje.
Ale wydaje mi się, że Rosja do jakiegoś mocnego ruchu w tym roku się przygotowuje.
Tak,
bo ten stan, który jest
to obecnie, się zgadzam.
Tak, Rosja w mojej ocenie musi to w tym roku zmienić. I teraz tak jak powiedziałem, ja mam takie przekonanie, nadzieję, że to będą jednak rozmowy pokojowe, ale nie można wykluczyć, że będzie dokładnie odwrotnie.
No niestety ja obstawiam to drugie. Po pierwsze dlatego, sądząc po tym, jakie są ruchy polityków rosyjskich i to, co słyszymy, wydaje się, że też kurs się zaostrza, ale po drugie, no wiesz, same wypowiedzi najważniejszych osób w państwie, przede wszystkim Putina, że Donbas musi być zajęty. Nie ma, to jest oni nie siądą do stołu, dopóki nie zajmą całego Donbasu. I albo sobie na tym wybiją zęby i mam taką nadzieję, że sobie wybiją i dopiero wtedy siądą, ale spróbować na pewno spróbują. I tak jak pamiętam, chyba już wtedy rozmawialiśmy, ale jeszcze nie oficjalnie, chyba gdzieś jakiś kontakt pamiętam mieliśmy, ale pamiętam 22 rok i jakieś wywiady o tym, co dalej w wakacje, nie? Kiedy Ukraińcy odzyskiwali inicjatywę przed operacją charkowską i zawsze był ten znak zapytania u mnie i mówiłem o tym pod warunkiem, że Rosjanie nie zrobią mobilizacji. Oni wtedy zrobili tę częściową mobilizację. Wydaje mi się, że się Putin nie wycofa. To znaczy, że jeżeli że ma jakby nie będzie miał lepszej, wiesz, też sytuacji geopolitycznej. No ma Trumpa po drugiej stronie, zarabia Rosja pieniądze na drogiej ropie. Ten Trump nic nie zrobi. Gdybym był socjopatą, takim jak Putin, owładniętym rządzą zajęcia Ukrainy, to bym się w tej chwili na pewno nie wycofał.
Czy wiesz, tu jest kwestia polityki długoterminowej, czyli no tak. Co Kreml uzna, że im się, bo to nie chodzi o to, że Kreml zrezygnuje ze swojej polityki imperialistycznej. Nie.
Tak, ale ja...
Czy uzna, że korzystniej będzie przyjąć coś, co trudno będzie nazwać zwycięstwem na Ukrainie doraźnie, a pójść w inną stronę, prawda? Czy kontynuować konflikt? Przy czym główny problem to będzie liczebność ukraińskiej armii, która pozostanie po wojnie i na ile Ukraińcy zdołają utrzymać wysokie zdolności swoich sił zbrojnych. Bo trzeba pamiętać, że po zakończeniu konfliktu nie będzie tysięcy ukraińskich zakładów produkujących drony, bo nikt tych tysięcy nie kupi. Obecnie to skutkuje, bo produkcja idzie za pieniądze z Unii Europejskiej, a drony są zużywane na bieżąco na linii frontu. Prawda? No więc to są naprawdę rzeczy, które jak gdyby gdzieś można sobie później możemy pomyśleć o sobie tego typu analizach, bo w
Tak.
zasadzie czas nam się powoli kończy.
Tak, to prawda, tylko po prostu wiesz, ja się z tobą całkowicie zgadzam, tylko ja wracam do jednej rzeczy, że moim zdaniem, gdyby Putin był racjonalny, to on by już dawno tę wojnę przerwał. To znaczy, jakby dla niego lepszym pomysłem byłoby przerwanie tej wojny i spróbowanie, no, sprawdzenie tego, jak zareaguje Ukraina, jaka będzie wewnętrzna sytuacja. Każda logicznie myśląca osoba tak by zrobiła. Ja mówię w kategorii, no, nawet dyktatora, który chce osiągnąć swój cel, ale ja mam wrażenie, że on, no, się nie umie się cofnąć, nie umie się zatrzymać. Oni będą to kontynuować, bo słabość jest w Rosji traktowana tak samo jak na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej. To chyba
No
o
i
to może być dobra puenta.
ale ja nie odmawiam pewnej logiki Putinowi, bo to jest logika Rosji, tak?
No tak.
No nie bez powodu jest powiedzenie, że Rosja to jest stan umysłu. I z
Tak.
perspektywy Rosji, tak, to jest określona logika, bo jednak jak gdyby konsekwencja w realizacji celów strategicznych, które postawiła sobie Federacja Rosyjska, bez względu na ponoszone straty i brak skuteczności, ale jednak konsekwencja jest imponująca. No, w
No
porównaniu
tak.
z konsekwencją administracji waszyngtońskiej, która dokonała już tyle fikołków, jak gdyby militarno-ekonomiczno-politycznych, prawda? Więc tutaj, i to jest konsekwencja rosyjska. I to jest dlatego trudne ocenianie, co będzie, dlatego że no trzeba to patrzeć z perspektywy logiki Kremla, a nie z perspektywy logiki naszej.
To
I z
prawda.
perspektywy ich, tak, no de facto utrzymanie, tak jak to piszą teoretycy rosyjscy, no utrzymanie kordonu sanitarnego od Europy. Czyli kordon sanitarny to Łotwa, Litwa, Estonia, Ukraina. No to jest nazywane kordonem sanitarnym. Kordon sanitarny trzeba zniszczyć. O. No i to jest logika rosyjska.
To na koniec już sam. Coś na froncie, warto na coś zwrócić uwagę, bo tym razem nie przelecieliśmy całego
No,
frontu.
sobie wstępnie mówiliśmy, że front w zasadzie od paru tygodni stoi w
Tak jest.
miejscu. Zgodnie z przewidywaniami, o których mówiliśmy, kontruderzenie w obwodzie Dnipropetrowskim zakończyło się wyczerpaniem ukraińskich zdolności, bo nie było odwodów, nie było rezerw, żeby potęgować to uderzenie. Przy czym rosyjska obrona się konsolidowała w trakcie działań ukraińskich. Rosjanie tam podjęli z kolei ze swojej strony kontruderzenia nieskuteczne, czyli Ukraińcom udało się skonsolidować z kolei własną obronę po kontruderzeniu. I w tej chwili tam front też stoi. Czyli Ukraińcy się bili trochę, odbili większość terytorium obwodu Dnipropetrowskiego, zatrzymali się. Rosjanie w tej chwili połamali sobie zęby, usiłując odzyskać teren. O hulajpolu wspomnieliśmy. Duży
Tak.
wysiłek rosyjski na tym kierunku nieskuteczny, bo dowalczą tam
Sami
wojska
się przyznali do pracy.
szturmowe i tak. Konstantyniwka, czyli Konstantynówka,
Tak.
bardzo sprzeczne informacje, w związku z tym należy zakładać, że tam jest bardzo dużo ziemi niczyjej. I trudno ocenić, to znaczy wiemy, gdzie są siły główne rosyjskie i ukraińskie, natomiast co do dokładnego określenia linii styczności wojsk, jest to wręcz niemożliwe, bo moim zdaniem ta ziemia niczyja to są rzędu 20 kilometrów kwadratowych takie obszary, więc natomiast Rosjanie wielkich postępów tam nie mają
Nie.
ewidentnie. Przy czym te postępy mieli parę tygodni temu, bo tam linia Berezowa i bodajże i Liniwka wyraźnie się załamała Ukraińcom. I Rosjanie jeżeli nawet nie mają pełnej kontroli, to dość swobodnie przenikają do miasta z tego kierunku. Więc,
tak, to prawda. To prawda.
Więc tu skuteczności obrony nie ma takiej już, więc to jest sukces, ale wielkiego postępu nie ma. No walki wzdłuż Dońca Siewieckiego, czyli gdzieś tam Krywa Łuka, czyli odcinek Krywa Łuka i dalej na północ Paco, czyli Łymań, brak wielkich postępów rosyjskich. Rosjanie co najmniej w jednym miejscu zbudowali przyczółek na drugim brzegu Dniepru, na południowej części, ale on jest mocno izolowany, bo to tam w rejonie Krywej Łuki Ukraińcy kontratakowali ten przyczółek gdzieś w skrzydło. No tam walczy 6. Armia Ogólnowojskowa i 1. Armia Pancerna, która prawie nie miała odtwarzania zdolności bojowej. Oni cały czas są parci przez Kreml, żeby atakować i wyraźnie zdolności ich mocno się wyczerpują, jeżeli nie skierują części sił do odtwarzania zdolności bojowej, to po prostu nie będą w stanie przełamać skutecznie ukraińskiej obrony tam. Rejon Kupiańska to jest to samo zgrupowanie grupy armii, czyli grupa armii Zachód, bez rosyjskich sukcesów, ale Ukraińcy o dziwo dalej nie mają pełnej kontroli w Kupiańsku jakimś cudem, no bo tam nadal walczą jakieś rosyjskie grupy dywersyjno-szturmowe. Moim zdaniem to nie są grupy odcięte, bo one by tyle nie przetrwały, tylko raczej te, które przenikają do miasta. Kierunek charkowski z północy, czyli ruiny Wowczańska, gdzieś tam rejon Chlibokie, inicjatywa rosyjska bez wielkich sukcesów, obwód sumski, działania wiążące. Tam walczą głównie rosyjscy spadochroniarze z brygady WDW i z pułku WDW i oni stanowią ten główny element zaczepny walki niewielkich, minimalistycznych wręcz grup szturmowych. Natomiast bardzo mocne działanie rosyjskich dronów, w tym jednostki Rubikon.
No tak.
Rubikon w obwodzie sumskim bardzo intensywnie działa i on głównie zadaje straty stronie ukraińskiej. Z kolei po ukraińskiej stronie walczą tam samodzielne pododdziały z systemu wojsk bezzałogowych, czyli mamy po obu stronach taki wysoki poziom operatorów dronów. I główne straty obu stron zadawane są właśnie w ten sposób. Bardzo obie strony, Ukraińcy i Rosjanie, na całym froncie mówią, że na obecnym etapie starcia, gdzie jest sporo walk pozycyjnych, bardzo intensywne ataki dronów na bezpośrednie zaplecze frontu, czyli logistykę. Bo obie strony w tej chwili usiłują odtwarzać zdolność bojową, czyli kwestie zabezpieczenia logistycznego też i bardzo mocne uderzenia w logistykę po obu stronach. No i tyle. I tyle. No i z całą pewnością kampania wiosenno-letnia rosyjska jeszcze się nie zaczęła. Kiedy się zacznie? No ja zakładałem, że dość niedługo powinna, bo to też kwestie pogodowe będą. Natomiast zobaczymy, jak pójdzie odtwarzanie zdolności bojowej, jeśli chodzi o zasoby ludzkie.
Obstawiałem, że w maju, powiem ci, że jakoś na początku maja.
Ja bym obstawiał, że pierwszy etap wcześniej. Natomiast Rosjanie dalej prowadzą operacje zaczepne, ale to jest taki etap shaping operation, czyli etap przygotowawczy do kampanii głównej.
No i cały czas na Konstantynówce mamy jakby...
Nacisk na Konstantynówkę, nacisk na wojska ukraińskie na północ od Pokrowska, czyli rejon Bilickie, Udaczne, Dobropilia, to będzie utrzymywane wszystko. Natomiast to nie będą działania, które mają za zadanie przełamać ukraińską obronę i wykorzystać to przełamanie. To dopiero podczas kampanii. Czy ta kampania ruszy? Moim zdaniem tak. Na ile będzie... zmasowana, trudno ocenić mi, bo jednak Rosjanie bardzo mocno obecnie nałożyli taki kaganiec informacyjny na własne zdolności uzupełnienia strat.
Jasne, to prawda. Dobrze, Piotrze, żeby już nie przedłużać, bo jak zwykle Lubię z Tobą rozmawiać, lubię Cię słuchać i nasi widzowie również. To też Ci przekazuję, bo jak tylko zapowiedziałem, że będzie rozmowa z Tobą, to się pojawiły komentarze, więc dziękuję Ci za każdą tę rozmowę na tym kanale i też wyrazy sympatii od widzów i bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem jak co miesiąc był pułkownik Piotr Lewandowski.
Dziękuję Tobie, dziękuję też naszym widzom i do zobaczenia w kolejnym miesiącu.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jestem szczególnie ciekaw, czy uważacie, że znów będziemy obserwowali wznowienie działań militarnych, że ta blokada amerykańska to tylko wstęp do dalszej operacji militarnej, czy może uważacie, że za pomocą tej blokady uda się zmusić Teheran do tego, aby przyjął te warunki, które są proponowane przez Stany Zjednoczone, czy Iran się ugnie. Jestem ciekawy, jak uważacie. Jestem też ciekawy, jak sądzicie, czy Rosjanie mają problemy z mobilizacją, czy będą mieli problemy z przygotowaniem tej ofensywy, o której tak wiele się mówiło. No i czy w tym roku wojna może się zakończyć, bo jak słyszeliście, mieliśmy na ten temat odmienne zdania z Piotrem. Zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia, tak jak powiedziałem. Dziękuję także za to, że wspieracie ten kanał. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie zachęcam do subskrypcji. Będziecie wiedzieli o kolejnych materiałach, które się tutaj będą pojawiać. No i tradycyjnie, tak jak powiedziałem wcześniej, dziękuję moim patronom. Zapowiedziałem informację, to spotkanie z patronami odbędzie się 8 maja w Warszawie, późnym popołudniem, jeszcze godzinę i konkretne miejsce podam właśnie w wiadomości do patronów. Sprawdzajcie tutaj, zwracam się do patronów, sprawdźcie właśnie skrzynkę mailową, bo tam będzie informacja, ale też utworzyłem grupę na WhatsAppie, więc napiszcie do mnie, na grupie na Facebooku jest informacja na ten temat i tam też pewnie o tym spotkaniu więcej napiszę, na pewno więcej napiszę, żebyście mieli właśnie takie potwierdzone informacje. Przed spotkaniem jeszcze po którejś z rozmów zrobię takiego specjalnego live'a dla patronów i tam jeszcze sobie to spotkanie przed 8 maja omówimy. A teraz już powoli żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę, dziękuję za to, że oglądacie kolejne nagrania i zachęcam w niedzielę kolejny odcinek i to właśnie z osobą, której dawno na tym kanale nie było, a bardzo lubiliście jego komentarze. Porozmawiamy sobie o geopolityce, więc zapraszam już na niedzielę na godzinę 17. A teraz już żegnam się i życzę Państwu wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.